Poranna rozmowa Radia Centrum.
Przed mikrofonem Igor Skrzypek. Dzień dobry, a gościem porannej rozmowy jest wojewoda lubelski Lech Sprawka. Panie wojewodo, czy się słyszymy?
Tak, witam serdecznie. Dzień dobry.
Panie wojewodo, oczywiście dziś rozmawiamy o pandemii, bo o czym by innym. Na początek chciałbym zapytać, jednak odnieść się do czegoś innego. Jako nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem, jak pan oceni sytuację naszego województwa w skali takiej szkolnej, oczywiście tę sytuację pandemiczną?
Myślę, że dostateczny plus.
To tak mama by nie pochwaliła w domu w takim razie z taką oceną, gdybyśmy wrócili.
No jest to taka sytuacja przeciętna, to znaczy nie ma tragedii, nie grozi nam brak promocji do następnej klasy, aczkolwiek nie ma powodu do hura optymizmu.
A co jest tutaj największą bolączką z pana perspektywy? Co sprawiło, że dostajemy truje z plusem zaledwie? A co możemy z drugiej strony wskazać jako plusy i plusy całej tej sytuacji i to, z czego możemy być zadowoleni w tym momencie?
W okresie ostatniego tygodnia tą notę znacznie obniżyła sytuacja związana z badaniami laboratoryjnymi i fakt, że dosyć duża liczba pacjentów mimo pobrania wymazu nie otrzymała wyniku. W wielu przypadkach zachodzi potrzeba powtórzenia wymazu, ponieważ ten, który został pobrany, jest niediagnostyczny z tego względu, że zbyt długo czekał na badanie. Błąd pojawił się w sytuacji, kiedy zmniejszyły się możliwości badań realizowanych przez część, podkreślam, część lubelskich laboratoriów i niestety laboratoria te przyjęły nadmierną liczbę próbek w stosunku do możliwości ich przebadania w krótkim czasie. Te badania powinny być wykonane w ciągu 24 godzin. Później pojawia się już ten problem, o którym wspomniałem, dlatego zareagowałem po ujawnieniu tej sytuacji. Podkreślam, ona dotyczy poprzedniego tygodnia, szczególnie końcówki, piątek, sobota, niedziela. Stąd też wprowadziłem od rana w poniedziałek, wczoraj takie nadzwyczajną koordynację, tym razem już na poziomie Urzędu Wojewódzkiego, a więc przejęliśmy jak gdyby koordynację tych laboratoriów, tym bardziej, że no, część tych laboratoriów jest podmiotami prywatnymi. Niemniej jednak musiałem zareagować w ten sposób, żeby nadmiar próbek, których nie są w stanie obsłużyć lubelskie laboratoria, dokonać badania w innym województwie, żeby zmieścić się w takim reżimie, który określiłem jako warunek funkcjonowania i wtedy pojawiłaby się czwórka, żeby od pobrania wymazu do wyniku, wpisania wyniku do systemu EWP umożliwiającemu dalsze działanie w stosunku do pacjenta nie trwało dłużej niż półtorej doby.
I to są to, o czym pan mówił teraz, to są raczej te złe wiadomości. Mam nadzieję, że możemy też usłyszeć jakieś lepsze. Pytam
to znaczy, to jako... jak gdyby kończąc, tak. Bo ta zła wiadomość wiąże się z tym, że to nie jest tylko problem tego wyniku i dostępności do wyniku. Brak tego wyniku powoduje utrudnienia funkcjonowania szpitali, szczególnie SOR-ów oraz tak zwanych łóżek izolacyjno-obserwacyjnych w szpitalach pierwszego poziomu, więc przede wszystkim szpitali powiatowych, ponieważ pacjenci bez wyniku nie mogą być przekierowani na właściwy oddział, ponieważ jeżeli jest minus, no to wiadomo, że on wtedy trafia na stosowny oddział niezakaźny, gdzie kontynuowany jest proces leczenia tej głównej choroby pacjenta. Natomiast jeżeli plus, to oczywiście, jeżeli to jest tylko COVID-19, no to wtedy trafia do szpitala zakaźnego. Natomiast jeżeli jest to plus, ale równocześnie jest inna główna choroba, od chociażby udar, wtedy trafia do szpitala, oddziału szpitala trzeciego poziomu, gdzie jest realizowane już specjalistyczne leczenie tej choroby głównej. Także to jest taki system naczyń połączonych i to właśnie obniża ocenę stanu. Natomiast jeżeli mówimy o tej części, która no, sprawia, że nie jest to ta najgorsza ocena, to to, że systematycznie rozwijamy łóżka zakaźne, nie mamy tutaj nadmiaru jakiegoś zapasu, niemniej jednak udaje się utrzymywać taką pewną granicę równości między przerastającą liczbą osób wymagających hospitalizacji a rozwijanych łóżek, bo tutaj jest tendencja rosnąca. To zabezpiecza jak gdyby podstawowe potrzeby pacjentów zakażonych, ale z drugiej strony nie ogranicza w nadmiernym stopniu z kolei leczenia osób niezakażonych na inne choroby. To jest taki utrzymujący się stan równowagi, który jest elementem naszej strategii, ponieważ w najbliższe dni będziemy rozwijać kolejne łóżka zakaźne, żeby, że tak powiem, nadążyć za wzrastającą liczbą osób zakażonych wymagających hospitalizacji. Gdyby się okazało, że ten zasób będzie niestety niewystarczający, wtedy do tego celu służy szpital tymczasowy, który rozpoczęliśmy tworzyć.
No i właśnie do tego chciałbym przejść, bo dostał pan już zielone światło od ministra zdrowia na budowę tego szpitala na targach Lublin. Sam pan mówił na konferencjach prasowych, że łóżka jeszcze da się zapewnić. Ma być 80 miejsc intensywnej terapii, blisko 500 łóżek zakaźnych. Szpitale przeglądają swoje magazyny i wyciągają, co się da, aby taki szpital tymczasowy postawić, no ale ludzi się nie da wyciągnąć z magazynów. Sam pan mówi, że z tym będzie największy problem. Kogo w takim razie rekrutować do pracy w takim szpitalu? Kto w ogóle będzie spełniał warunki, żeby tam pracować? To po pierwsze moje pierwsze pytanie. Drugie od razu, jak takich ludzi zachęcić, czy może nawet zmusić do pracy tam i skąd ich wziąć?
To znaczy kilka źródeł będzie zasobów kadrowych dla tego szpitala tymczasowego. Oczywiście podstawowym źródłem tej, nazwijmy to, szkieletu kadry, to muszą być dobrze wykwalifikowani lekarze. Nie ulega wątpliwości, że oni funkcjonują w systemie służby zdrowia i będzie to na bazie personelu szpitali, z tym, że w bardzo ograniczonym zakresie, żeby z kolei nie zablokować funkcjonowania rodzimych szpitali, z tym, że będziemy starali się to robić symetrycznie, żeby nie dotyczyło to jakiejś wąskiej grupy. Mamy 40 szpitali na terenie województwa lubelskiego. Opiekę nad pacjentami zakaźnymi mogą sprawować nie tylko lekarze zakaźnicy, ale również lekarze chorób wewnętrznych, lekarze pulmonolodzy. Zresztą generalnie każdy lekarz w ramach swojej specjalizacji taki moduł zakaźny również podlega zaliczeniu i zdobyciu pewnej wiedzy i umiejętności. To jest jak gdyby taki filar, fundament tego personelu. Natomiast jeśli chodzi o dalsze osoby, tutaj te wymagania mogą być troszeczkę mniejsze. Dlatego też będziemy prosić, zwracać się do całego środowiska medycznego, łącznie nawet z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej, z tym, że nie na zasadzie przymusu, a na zasadzie zachęcenia. Co zachęci? No zachęci procedowana ustawa covidowska, która jest w tej chwili w Senacie. Poprawki zostały przyjęte, także ostatni krok to parlament i podpis prezydenta Dudy, który wprowadza 100% dodatek dla tych osób. Zresztą nie tylko tych, ponieważ w innej formule podwyższony dodatek za leczenie właśnie w obszarze leczenia covidowskiego będzie dotyczył również tych lekarzy, personelu medycznego w szpitalach, tam gdzie są te szpitale drugiego i trzeciego poziomu. Natomiast ten zasób to między innymi odwołanie się również do osób tych, które mają odpowiednie kwalifikacje, są poza systemem w tej chwili, jak również odwołanie się między innymi do wyższych uczelni kształcących różnych specjalistów w zakresie medycznym, między innymi wyższe szkoły, w których kształci się pielęgniarki chociażby. Z kolei Uniwersytet Medyczny już przygotował ofertę takiego doszkolenia, szkolenia dedykowanego właśnie w kierunku opieki nad pacjentem zakażonym. Także tego typu szkolenia dla chętnych do zatrudnienia będą przez Uniwersytet Medyczny realizowane. Dla zamiejscowych osób, które będą chciały w tym szpitalu tymczasowym, przygotowujemy w ramach takiego produktu o nazwie Hotel dla Medyka możliwość mieszkania w hotelu, żeby i to w pobliżu targów, tam gdzie będzie szpital tymczasowy. Od dzisiaj w sposób już taki zorganizowany zafunkcjonuje system rekrutacji chętnych. Tutaj cztery podmioty zorganizowały się w taki zespół: Urząd Wojewódzki, Wojewódzki Urząd Pracy, Miejski Urząd Pracy oraz Uniwersytet Medyczny. Będą wskazane sposoby składania tych deklaracji, zarówno w formie telefonicznej, mailowej, jak również będzie możliwość online zgłoszenia, a później szpital wiodący, czyli szpital kliniczny numer 1, będzie dokonywał rekrutacji.
Panie wojewodo, króciutko na koniec. Czy w pana przeświadczeniu pracownicy służby zdrowia nadal są chronieni? Przytoczę sytuację z naszego regionu, z Janowa Lubelskiego. Tam mamy ognisko na wydziale chorób, na oddziale chorób, przepraszam, wewnętrznych. Okazało się, że wśród pacjentów w sposób niezabezpieczony rozprzestrzenia się COVID-19. Pracownicy w większości są prawdopodobnie pozarażani, mają objawy, ale nawet nie są odsyłani na kwarantannę, nie są wymazywani, bo po prostu nie ma komu pracować, gdyby nagle trzeba było wszystkich odesłać. Czy docieramy do pewnej ściany, skoro na pewno takich sytuacji jest więcej niż tylko ta jedna?
To znaczy, jeżeli tak całkowicie prawdziwa jest ta informacja, o której pan redaktor mówi, to nie jest to sytuacja dopuszczalna, dlatego że niezależnie od tego, gdzie jest ognisko zakażenia, powinno być prawidłowo przeprowadzone dochodzenie epidemiologiczne przez powiatowego inspektora sanitarnego we współpracy z pracodawcą. To podkreślam szczególnie, dlatego że takim najważniejszym elementem dochodzenia jest, które osoby w sposób taki pewny były w długotrwałym kontakcie, co stanowi narażenie i podejrzenie zakażenia, i tego typu osoby powinny być bezwzględnie skierowane na kwarantannę. Natomiast to zadaniem pracodawcy jest zabezpieczyć odpowiednią opiekę nad pacjentami niezakażonymi, natomiast pacjenci zakażeni powinni być odizolowani. W każdym szpitalu funkcjonują procedury przeciwzakaźne, i to nie tylko w czasach COVID-u. One zawsze powinny być po pierwsze dobrze opracowane, po drugie w praktyce stosowane. I jeżeli tego typu sytuacja występuje, że jest to jakby niezorganizowane, to jest to błąd. Ja poproszę służby o sprawdzenie tej sytuacji, czy rzeczywiście doszło tam do jakichś zaniedbań.
Bardzo panu dziękuję. Gościem porannej rozmowy Radia Centrum był wojewoda lubelski Lech Sprawka. Kłaniam się, dużo zdrowia życzę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
A ja zapraszam na jutrzejszą poranną rozmowę w imieniu Maćka Sampolskiego. Kłaniam się jeszcze raz nisko. Dziękuję, do usłyszenia.
Radio Centrum.